Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/podcastwojennehistorie. Norbert, o tym, że w czechosłowackich fabrykach produkowano duże ilości czołgów dla Wehrmachtu, no wie chyba każdy, kto choć trochę interesuje się II wojną światową. Natomiast wydaje mi się, że mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że my, Polacy, dostarczyliśmy w czasie II wojny światowej również znaczące ilości broni Wehrmachtowi. I to m.in. broni pancernej. Czy mógłbyś dziś zatem opowiedzieć naszym słuchaczom, jaki sprzęt pancerny produkowaliśmy dla Hitlera i jak było tego dużo?
Rzeczywiście w powszechnym odbiorze czy też obrazie II wojny światowej Polska podbita przez Hitlera nie wydaje się zapleczem przemysłowym Wehrmachtu. Inaczej niż wspomniani przez ciebie Czesi. W czeskich fabrykach, w zakładach CKD i w zakładach Szkody powstawała cała seria pojazdów pancernych dla Wehrmachtu, czołgi lekkie, Panzer 38T, potem liczne odmiany dział samobieżnych, wozy Marder, czy koniec końców wielkoseryjna produkcja Hetzerów. Poza tym czeski przemysł zbrojeniowy zaangażowany był w produkcję również na przykład armat czy haubic dla innych pojazdów pancernych Wehrmachtu. Zdecydowanie mniej jest natomiast znany aspekt Polski. My w czasach okupacji hitlerowskiej również zostaliśmy pod przymusem wprzęgnięci w system gospodarczy Rzeszy. Hitler podbijał, zajmował kolejne kraje Europy i starał się dokonać absorpcji ich potencjału. Ci, którzy byli podbijani przez Niemców, byli w drugiej kolejności zmuszani do pracy na ich rzecz. Polska i Polacy byli niezwykle intensywnie eksploatowani na wielu różnych polach. No bo przecież nie dość, że setki tysięcy Polaków z ziem wcielonych bezpośrednio do Rzeszy zostało na przykład wcielonych do Wehrmachtu, to całe polskie społeczeństwo, czy to rolnicy, czy mieszkańcy miast, pracując w administracji czy przemyśle, wszyscy byli zmuszeni do pracy na rzecz potencjału Rzeszy. Niemcy wywozili ludność polską na roboty do Niemiec, dlatego że potrzebowali rąk do pracy, bo Hitler rozbudowywał Wehrmacht, coraz więcej i więcej mężczyzn niemieckich szło do wojska i Niemcy mieli problem, co zrobić z brakiem rąk do pracy. I w cudzysłowie ratowali się masowym poborem ludności z państw odbitych. Ale również ludność, która w tych państwach pozostawała, musiała świadczyć pracę na rzecz Rzeszy.
Czy zatem ten niemiecki wyzysk polskiego społeczeństwa, czy może dokładniej polskiego przemysłu, nastąpił już od razu po naszej klęsce wrześniowej w 1939 roku? Czy Niemcy stopniowo dochodzili do tego, że jednak nas, Polaków i nasz przemysł, nasz potencjał przemysłowy da się wykorzystać?
W pierwsze tygodnie okupacji niemieckiej były odmienne. To znaczy sami Niemcy nie byli pewni, co właściwie Hitler z tą podbitą Polską zrobi, z tą częścią, która pozostała w niemieckich rękach, no bo część terytorium przypadła Stalinowi. Więc Niemcy prowadzili politykę rabunkową. Wywozili z Polski co się da, bo nie byli pewni, czy aby na pewno jakiś traktat pokojowy z mocarstwami zachodnimi nie sprawi, że Polska zostanie jakimś kadłubkowym państwem bez ziem zachodnich oczywiście, bez Pomorza, bez Wielkopolski, bez Śląska, ale szybko się zorientowano, że tak nie będzie i w drugim etapie przystąpiono jednak do absorpcji zdobyczy, to znaczy czy niemiecka administracja okrzepła i pod przewodnictwem Hansa Franka zaczęły się przymiarki do przyłączenia Polski do niemieckiej strefy gospodarczej. I stopniowo w 40, 41, 42, 43 roku polskie liczne zakłady przemysłowe były angażowane do produkcji na rzecz Wehrmachtu, czy na rzecz produkcji na rzecz Niemiec. Również wiele firm zostało przejętych przez Niemców, stawały się te firmy po prostu filiami niemieckich zakładów. I na terytorium Generalnego Gubernatorstwa Niemcy zdecydowali, że będzie istniał zakład produkcji końcowej, produkcji pojazdów pancernych, to znaczy czołgów i pancernych dział samobieżnych. I takim zakładem były przedwojenne polskie państwowe zakłady inżynieryjne w Ursusie, w Czechowicach wraz z całą siecią kooperantów.
A dlaczego właśnie te zakłady Ursusa zostały wybrane przez Niemców do tego, żeby produkować tam te swoje pojazdy pancerne?
Wybór tak naprawdę Niemcy mieli niezwykle zawężony. Polska przedwojenna miała dosyć ubogi przemysł czołgowy. Myśmy mieli jedną fabrykę czołgów. Właśnie PZ-Insz, Czechowice pod Warszawą, Ursus. Tak, dlatego, że to były zakłady Ursus. One zostały wybudowane w latach 20. XX wieku, potem zbankrutowały, zostały przyjęte przez państwo polskie i tam nasze władze czasów sanacji ulokowały jedyną fabrykę czołgową. Tam powstawały najpierw tankietki, tam produkowano ciągniki artyleryjskie gąsienicowe i koniec końców produkowano tam czołg 7TP. Niemcy zajęli Czechowice. Z początku ten zakład był wykorzystywany w niewielkim zakresie, na przykład do remontu maszyn, na przykład obrabiarek. Przywożono do Czechowic obrabiarki poniszczone, uszkodzone na przykład w wyniku kampanii 1939 roku i stopniowo, korzystając z dosyć rozbudowanego zaplecza tego zakładu, remontowano je. Bo musimy sobie uświadomić, że nie tylko wojna to system, nie tylko wojsko to system. Produkcja tak skomplikowanego urządzenia jak czołg, to też system, dlatego że fabryka, która produkuje czołg, jest fabryką montażu końcowego. Oczywiście na terenie tego zakładu, kiedy mamy wydział mechaniczny, kiedy mamy odlewnię i tak dalej, wykonujemy na maszynach przemysłowych różnego rodzaju podzespoły, ale nie ma takiej fabryki, która może w jednym miejscu od podstaw wykonać czołg. Jest uzależniona po pierwsze od sieci podwykonawców, po drugie jest uzależniona od dostępności wykwalifikowanych robotników na obszarze. Po trzecie, potrzebuje taki zakład gazu, węgla i prądu. Duży zakład przemysłowy przemysłu ciężkiego powinien być ulokowany po pierwsze przy dużym mieście, dlatego że muszą istnieć na przykład szkoły techniczne, musi istnieć zaplecze inżynieryjne dla takiej firmy, gdzie kształci się na przykład robotników, gdzie zawodówki afiliowane do zakładu dostarczają nowych pracowników, więc taki zakład przy dużym mieście będzie lepiej funkcjonował niż na jakimś pustkowiu. Poza tym taki zakład pobiera bardzo dużą ilość prądu, więc gdzieś w miarę blisko powinna być elektrownia, żeby nie było za dużych strat przesyłowych. Gdzieś blisko powinna być gazownia i zakład musi mieć własną ciepłownię. Więc u nas właściwie wybór był tylko jeden. Tylko że ten zakład oczywiście też musiał na przykład współpracować z hutami, musiał współpracować z fabrykami uzbrojenia, no bo gdzie indziej produkuje się na przykład armatę do czołgu, gdzie indziej produkuje się silnik, gdzie indziej produkuje się skrzynie biegów, gdzie indziej odlewa się blachy albo elementy pancerza, to wszystko przyjeżdża do fabryki montażu końcowego. Na miejscu w tej fabryce również wykonuje się jakieś elementy, jakieś części, jakieś podzespoły i koniec końców składa się czołg w jedną całość. Czyli widzimy, że fabryka montażu końcowego jest uzależniona od podwykonawców i musi mieć właściwą infrastrukturę. I na terytorium okupowanego Generalnego Gubernatorstwa było wiele dużych zakładów przemysłowych, huta Stalowa Wola, fabryki amunicji, fabryki lotnicze, które również można byłoby w ten czy w inny sposób zaangażować do wytwarzania na przykład właśnie czołgów, ale koniec końców zakład o największej specjalizacji był tylko jeden, sprofilowany na produkcję pojazdów mechanicznych, broni pancernej, właśnie PZ-Insz Czechowice pod Warszawą.
Zatem te zakłady Ursusa korzystały tylko z sieci kooperantów, które miały jakby stworzone przed wojną już w tym naszym polskim systemie gospodarczym, czy byli to kooperanci z całej Rzeszy?
No tutaj Niemcy postanowili połączyć oba te elementy. To znaczy z jednej strony wykorzystać już istniejącą sieć kooperantów PZ-Inżu, dlatego że PZ-Inż warszawski to nie była jedna fabryka. Znaczy największa, olbrzymia fabryka to był właśnie zakład w Czechowicach. To był Ursus. Ale niezależnie od tego był jeszcze zakład na Terespolskiej, tylko on się w 1939 roku spalił. Zakład na Terespolskiej to jest warszawska Praga. Montowano samochody, bo PZ-Inż miał przed wojną dwie fabryki. Czołgi, ciągniki, gąsienicowe składaliśmy w Czechowicach, czyli w Ursusie, a samochody osobowe marki Fiat, licencyjne, składaliśmy na Terespolskiej. Terespolska się spaliła w 1939 roku. Były jeszcze zakłady na Skierniewickiej, Wolskiej i Górczewskiej. To były mniejsze filie zakładów, gdzie wykonywano różnego rodzaju podzespoły, różnego rodzaju części.
Skierniewicka, Górczewska i Wolska to oczywiście ulice w Warszawie. Gdzie były umieszczone te zakłady?
Tak, tutaj tak na marginesie, gdzie były, bo dzisiaj nie ma już zakładów Ursus, notabene największego producenta traktorów w Europie w czasach zimnej wojny. Natomiast warszawska gazownia dostarczała gaz, elektrownia w Pruszkowie zasilała fabrykę w Czechowicach i w Pruszkowie była też fabryka obrabiarek, a przed wojną zakład produkujący również uzbrojenie dla Wojska Polskiego. I wszystkie te zakłady razem to była jedna sieć. Polska sieć kooperantów, do której należały również huty zajęte w Polsce, łącznie z hutą Stalowa Wola. Ta sieć kooperantów była niewystarczająca, żeby produkować czołgi w Polsce. I Niemcy po prostu wpięli te zakłady w niemiecką sieć. Tylko że w tych zakładach pracowali przede wszystkim Polacy, bo podstawowy zakład w Czechowicach, on zatrudniał w zależności od rozwoju i funkcjonowania fabryki 3-4 tysiące wykwalifikowanych robotników. Dyrektorem fabryki był niejaki Marx, Niemiec, natomiast Niemców było 70, pomijam tutaj policję i werkszutz do pilnowania fabryki, natomiast to był największy przemysłowy zakład Warszawy czasów okupacji i ta produkcja czołgów dla Niemców to była jedna z najważniejszych gałęzi produkcji przemysłu zbrojeniowego w ogóle w całym GG.
A w takim razie, co dokładnie produkowano w tych zakładach i jakie pojazdy wychodziły z hal fabrycznych w Ursusie?
Wielkie zakłady przemysłowe, a Ursus z czasów okupacji był takim wielkim zakładem przemysłowym, no mają zdolność do produkcji różnego rodzaju podzespołów i części oraz są zdolne do produkcji skomplikowanych pojazdów finalnych, takich jak czołgi. I ten zakład należał do koncernu Junkersa i należał do takiej firmy FAMO. To jest Fahrzeugmotorenwerke, to były zakłady przemysłu ciężkiego, które skupiały się na produkcji ciągników, na produkcji czołgów, na produkcji podzespołów do pojazdów mechanicznych. Więc Junkers był powiązany kapitałowo z firmą FAMO i ten potężny niemiecki koncern miał liczne filie w okupowanej Polsce, w tym zakłady pod Warszawą, które zmieniały nazwę, ale koniec końców w roku 1942 przyjęły nazwę Wawerma. To znaczy wszystkie te zakłady, o których powiedziałem, w Czechowicach, w Pruszkowie, w Warszawie, one wszystkie nazywały się koniec końców Wawerma. Warschauer Vereinigte Maschinenfabriken, czyli Warszawskie Zjednoczone Fabryki Maszyn. I one należały do Junkersa, one należały do FAMO, czyli do Fahrzeugmotorenwerke, który miał swoją główną siedzibę w Wrocławiu, gdzie znajdowała się również potężna fabryka maszyn, potężna fabryka ciągników, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych, a Ursus był filią tych zakładów, w związku z czym zaczęto nazywać zakłady Wawermy w Ursusie FAMO Ursus. I to FAMO Ursus to było miejsce, gdzie powstało ponad 1000 pojazdów pancernych dla Wehrmachtu. Były to najpierw czołgi Panzer II Model F, a potem były to bazujące na bazie tego czołgu działa samobieżne przeciwpancerne i haubice samobieżne, to znaczy Marder 2 i haubica samobieżna Wespe oraz wozy amunicyjne dla tych haubic. Produkcja tych pojazdów pancernych tam ruszyła w roku 1941, jeśli chodzi o czołgi, Panzer II. Natomiast niezależnie od tego przez cały okres okupacji były świadczone prace na rzecz Junkersa.
No ale Junkers kojarzy nam się nie z produkcją czołgów, tylko raczej z produkcją samolotów. Czy tam produkowano jakieś elementy właśnie do samolotów?
Tak, oczywiście. Cała Wawerma produkowała przez cały okres okupacji dużo części podzespołów, elementów dla samolotów Junkersa, między innymi od kół po pompy do silników. Różnego typu. FAMO Ursus był ostatnim producentem czołgu Panzer II w historii tego czołgu. To był jeszcze przedwojenny niemiecki czołg, który przed wojną był wytwarzany przez Manna. Podzespoły do niego produkowały liczne ważne niemieckie zakłady. Krupp, Alket, Henschel. Ten czołg był produkowany również w pierwszych latach II wojny światowej, ale wówczas uznano go już za nieperspektywicznego i stwierdzono, że zakłady macierzyste na terenie Rzeszy nie powinny być obarczane sklecaniem czołgu Panzer II, że trzeba przenieść tą produkcję, że chcemy nadal produkować ten czołg, mówili Niemcy, ale znajdźmy jakiegoś innego wykonawcę. Padło na FAMO, padło na zakłady wrocławskie, które miały być dalej producentem, a one z kolei postanowiły scedować tą produkcję na Ursus, czyli na polską filię swoich zakładów. I czołg Panzer II Model F, on był produkowany w latach 1941-1942. To był ostatni seryjny model czołgu Panzer II tego klasycznego, bo był były potem jeszcze odmiany specjalne. I to był czołg, który był produkowany przez FAMO. I oczywiście z całą siecią kooperantów, bo co to znaczy, że on był produkowany przez FAMO? Pancerze przychodziły z Bochum, silniki robił Maybach, skrzynie biegów robił jeszcze inny producent. Czyli te wszystkie podzespoły przychodziły do fabryki, która była zakładem montażu końcowego. Nie da się napisać dobrej monografii tego czołgu, tak jak nie da się napisać dobrej monografii Mardera 2 albo działa samobieżnego Wespę, bez odwiedzin w Warszawie archiwum akt nowych, gdyż tam znajdują się opasłe tomy raportów i meldunków Armii Krajowej na temat tego czołgu i tych dział samobieżnych.
A co miała Armia Krajowa w takim razie wspólnego z produkcją czołgu Panzer II?
Setki AK-owców ten czołg produkowało. To znaczy chodzi o to, że tak wielki zakład przemysłowy, on zatrudniał tysiące wykwalifikowanych robotników. Pamiętajmy, w Rzeszy Hitlera obowiązywała zasada, kto nie pracuje, ten nie je. A już absolutnie ona obowiązywała na terenach podbitych, przy czym nie dotyczyła ona niestety ludności żydowskiej, bo Niemcy nie chcieli ich pracy, woleli ich zabić. Byli bardzo pod tym względem nierozsądni, nieracjonalni. Ideologia odbierała im rozum. Borykając się z olbrzymimi brakami dostępności rąk do pracy, czy to w przemyśle, czy w rolnictwie, postanowili zabić miliony ludzi tylko dlatego, że ideologicznie uważali ich za podludzi. To było absurdalne, to było irracjonalne. Ale Rzesza Hitlera była irracjonalna, była nieprzewidywalna, była nielogiczna. I zasada, kto nie pracuje, ten nie je, powodowała, że ludzie bez zawodu, ludzie bez pracy mogli paść łatwo ofiarą łapanki i wywózki do Niemiec celem podjęcia pracy przymusowej. Więc co ratowało warszawiaków w czasie łapanki, jak zatrzymywała ich niemiecka policja przed wywózką do Rzeszy? Na przykład zaświadczenie, że pełni się ważną funkcję robotnika kwalifikowanego w Ursusie, że panowie Niemcy, nie wywoźcie mnie do Kassel, nie wywoźcie mnie do Berlina, bo tu pod Warszawą w zakładach Wawerma, FAMO, Ursus, ja już dla was robię to samo. I polska konspiracja, najpierw ZWZ, potem AK, infiltrowała ten zakład. Tam były setki zakonspirowanych żołnierzy Armii Krajowej. Normalnie na co dzień robotników przy czołgach, a jednocześnie konspiratorów. I Armia Krajowa sporządziła liczne raporty, liczne sprawozdania o wydajności produkcji zakładu w Ursusie, o tym, co tam produkowano, kiedy, jak, jakiej to było jakości, z jakich elementów to powstawało. Są tysiące stron dokumentów, raportów wywiadowczych, meldunków Armii Krajowej o wydajności pracy FAMO Ursus. I jak się konfrontuje z dokumentami niemieckimi, to one się czasami rozjeżdżają, bo często dzisiaj w książkach o niemieckim przemyśle czołgowym korzysta się z dokumentów niemieckich szczebla ministerialnego, które no nie pasują do szczegółowych raportów, meldunków szczebla fabryki. My możemy prześledzić produkcję Wespę, Mardera 2 czy Panzer 2 oczami twórców tych czołgów, to znaczy oczami polskich robotników, polskich inżynierów, oczami polskiej administracji, gdzie my wypisywaliśmy te informacje, jaki dokładnie numer kadłuba, z czym został zmontowany, gdzie został wysłany, z czego został zrobiony.
A na czym za tym polegała dokładnie ta różnica między tymi, jak to nazwałeś, dokumentami szczebla ministerialnego, a dokumentami wytworzonymi właśnie przez naszych konspiratorów z Armii Krajowej?
Różnice są co do dat, różnice są co do ilości wyprodukowanych pojazdów. To często są różnice rzędu 30%. To znaczy w niemieckim kwicie zobaczymy, że na przykład wyprodukowano w danym miesiącu 30 pojazdów, a w polskim będzie na przykład, że 17 albo 45. Znaczy ten polski kwit to jest po prostu raport Armii Krajowej, który jest kopią, czy raczej meldunkiem obserwacji fabryki, ile po prostu pojazdów naprawdę wyjechało przez bramę. Czyli można powiedzieć, że dla historyka jest to fascynujące zjawisko. Przytoczmy stosowny meldunek. Produkcja czołgu w Ursusie w początku roku 1943 nie wzrosła. Czołg T6, uprzednio oznaczony 9L107, tu chodzi o Mardera 2, 25 sztuk. Czyli jak się czyta na przykład raporty akowskie, gdzie żywcem konspirator przepisuje po prostu to, co jest w fabryce, to tam nie ma Marder 2, tylko tam jest właśnie LAS 107. Na przykład czołg Panzer 2 był w terminologii fabrycznej pojazdem 9.LAS100, dlatego że w ogóle cała seria czołgów Panzer 2 była określana jako LAS 100, a miała liczne odmiany i to była 9. odmiana, czyli Panzer 2 model F to inaczej 9. odmiana czołgu LAS 100, a na przykład przykład chałubica samobieżna Vespe. To była lekka chałubica samobieżna wzór 18B2. I kiedy ja mówię, że nie da się napisać historii, monografii wozu Vespe bez analizy dokumentów akowskich, to ja tutaj zawsze przytaczam taki meldunek poświęcony właśnie chałubicy samobieżnej Vespe. Dlatego, że są kapitalne sprawozdania akowskie na temat tego, jakim problemem było wdrożenie tej konstrukcji. Meldunek akowski. Czołg B2, tutaj chodzi o chałubicę samobieżną Vespe, inne oznaczenie LFH-18. Produkcja wykonana w ciągu lutego i marca kilkunastu pierwszych sztuk wykazała cały szereg usterek wskazujących, że czołg był projektowany w szybkim tempie i poszczególne zespoły nie były wymiarowo całkowicie uzgodnione. I jak informowano dalej, 15 pierwszych czołgów LFH-18B2, czyli chodzi o Vespę, już zmontowanych z powodu koniecznych zmian konstrukcyjnych częściowo rozmontowano. Władze wojskowe przekazały fabryce szereg uwag dotyczących usterek, a mianowicie korpus nie wytrzymuje obciążenia działem i opancerzeniem, co powoduje częste uszkodzenia, zwłaszcza pękanie spoin. Gąsienice skonstruowane dla lżejszych czołgów ulegają szybkiemu zużyciu i uszkodzeniom. Jako podstawa działa zostały wmontowane płyty stalowe o dużym ciężarze, wskutek czego został uniemożliwiony dostęp do świec silnika. Działo umieszczone w tyle czołgu obciąża zbytnio tylne koła toczne, zwłaszcza podczas ognia, na skutek czego pióra resorów oraz przeguby kół tocznych ulegają uszkodzeniom. W czołgach B2 użycie działa w czasie jazdy jest niemożliwe. To czy może być coś bardziej zabawnego niż to, że Niemcy zaprojektowali sobie nowe działo samobieżne, zlecili produkcję zakładom FAMO, zakłady FAMO skierowały produkcję Vespe do Warszawy, złożyli pierwszych 15 dział i tak im one wyszły, że musieli częściowo je rozmontować i składać od początku. Znaczy Niemcom w 1942-1943 roku te pierwsze serie produkcyjne no nie wychodziły nigdzie. Pierwsze Pantery były do niczego, pierwsze Szerszenie były do niczego, nawet pierwsze Vespe były do niczego. To znaczy Niemcy chcieli produkować w FAMO Ursus całą serię pojazdów pancernych, a jednocześnie nie traktowali do końca polskiego zakładu i polskich pracowników serio. W tym sensie, że mimo próśb niemieckiej dyrekcji, niemieckie władze centralne na przykład nie chciały przydzielić węgla albo nie chciały przydzielić wystarczającej liczby gazu albo prądu. W związku z czym z jednej strony jeden niemiecki urzędnik mówił: macie wyprodukować w tym miesiącu 50 czołgów, macie w tym miesiącu wyprodukować 300 pomp do silników, macie w tym miesiącu wyprodukować 30 przekładni bocznych do czołgów. A drugi Niemiec mówił, przydział węgla na ten miesiąc wynosi 0. I na przykład pod koniec 1941 roku na terenie zakładów zgromadzono 1300 ton węgla do ocieplania Ursusa, ale to było absolutnie niewystarczająco i wtedy była zima stulecia i brakowało węgla. W związku z czym zakład, któremu powierzono produkcję czołgów, był ogrzewany tylko przez kilka godzin na dobę i miał przestoje w pracy. Ze względu na brak węgla Ursus pracował 3 dni w tygodniu zamiast 6. Czyli zobacz, jeden niemiecki urzędnik każe zakładom Ursus produkować czołgi, a drugi obcina przydziały węgla, w wyniku czego zakład stoi.
Czyli można powiedzieć, że Niemcy sami w jakiś sposób sabotowali swoją produkcję.
Tak, znaczy ręka nie wiedziała, co robi noga. To jest bardzo charakterystyczne dla niemieckiej produkcji w czasach hitleryzmu, że oni byli wewnętrznie niespójni, oni byli niezborni. Dlatego, że jeden kazał robić jedno, a drugi robił wszystko, żeby tak naprawdę nieświadomie sabotować rozkaz tego pierwszego.
Czyli to jest ten mechanizm, który między innymi powodował, że tych czołgów na froncie brakowało Niemcom w pewnym momencie. Że nie produkowali ich tyle, co Armia Czerwona.
Tak, bo my się często zastanawiamy, dlaczego Niemcy, druga potęga przemysłowa świata, wyprodukowała w II wojnie światowej tak mało czołgów, mimo że na przykład w zakresie mocy gospodarki Hitler miał 2 razy więcej mocy niż Stalin i produkował kilka razy więcej stali niż Stalin. Ale po pierwsze dlatego, że Niemcy marnowali, czy też wykorzystywali surowce, a to na wał atlantycki, a to na budowę sieci kolejowej w całej podbitej Europie, a to na okręty wojenne i na wiele różnych innych rzeczy, ale jednocześnie marnowali ten potencjał, bo nie potrafili uzyskać efektu synergii. To znaczy, co z tego czasami, że była stal? Co z tego, że czasem nawet to aluminium czy stal pancerna we właściwej ilości przyjechała do fabryki X, skoro ta fabryka nie dostała gazu i węgla? Więc ta stal, to aluminium, to żelazo, to wszystko sobie po prostu leżało i czekało, aż wreszcie ktoś włączy to w system. Ta niezbędna odporność Niemców w II wojnie światowej była wręcz zdumiewająca i ona była na drugim końcu skali wydajności i efektywności przemysłu na przykład amerykańskiego czy radzieckiego. I żeby zakład w pełni pracował, to musi być utożsamiany z państwem, dla którego pracuje. Jest takie powiedzenie, nie ma dobrego robotnika z niewolnika. Masz zakład, który z jednej strony jest wypełniony Polakami, którzy zostali podbici i nie chcą wykonywać swojej pracy prawidłowo, a z drugiej strony masz Rzeszę, która nie chce temu zakładowi przydzielać wszystkich należnych surowców i materiałów do produkcji czy nośników energii. W związku z czym zakład nie jest w pełni efektywny, dlatego że nie ma właściwego dostarczania elementów, w wyniku czego zakład nie jest efektywny. I Niemcy nie potrafili dokonać absorpcji zdobytych terytoriów, dlatego że borykali się na przykład z brakami surowcowymi. Oni własnym zakładom na terenie Rzeszy często nie potrafili dostarczyć odpowiedniej ilości aluminium, odpowiedniej ilości stali, a zakłady na obszarach okupowanych były traktowane jako zakłady drugiej kategorii. Często pada takie pytanie, dlaczego Niemcy nie wykorzystali w pełni potencjału przemysłu na przykład północnych Włoch, całej podbitej Francji, a nawet takiej, no mimo wszystko, biednej Polski. No nie wykorzystali dlatego, że oni borykali się z problemami surowcowymi i transportowymi, bo przecież węgiel do zakładu musi dowieźć pociąg. Mało tego, nawet kooperacja Warszawa-Wrocław-Wrocław-Warszawa. Potrzebny jest transport kolejowy części zamiennych, potrzebny jest transport samochodowy. Więc Niemcy mieli problem z dokonaniem absorpcji, to znaczy, żeby te zakłady były naprawdę wydajne i nigdy praktycznie Famo Ursus nie osiągał 100% planów produkcyjnych. Ale i tak między 1941 a 1944 rokiem powstało około 700 dział samobieżnych WSP oraz około 150 pojazdów amunicyjnych na bazie WSP. Te pojazdy się praktycznie niczym nie różniły, tylko była taka różnica, że w jednym pojeździe była haubica, a w drugim nic nie było, tam się składowało amunicję, ale można było taki pojazd następnie przerobić na uzbrojony wóz. I wyprodukowano również ponad 500 Marderów 2 uzbrojonych w armaty 75 mm przeciwpancerne PAK-40. A zaczynaliśmy jeszcze od czołgów Panzer II, których wyprodukowano pod Warszawą realnie około 400 sztuk, czyli większość ostatniej serii produkcyjnej tego czołgu. I produkcja czołgów Panzer II zaczęła się w roku 1941, skończyła w roku 1942. W 1942 roku równolegle rozpoczęła się produkcja Mardera II do roku 1943, a od roku 1943 do 1944, właściwie realnie do późnej wiosny, kontynuowano przede wszystkim produkcję haubic samobieżnych WSP. Absolutna większość tego typu haubic powstawała w Warszawie, przy czym to też była sieć. Dlatego, że haubice były produkowane na terenie Rzeszy, pojazdy były montowane w Ursusie i były testowane na obszarze Warszawy. Potem na terenie znajdujących się dzisiaj w Warszawie Fortu Bema, przedwojennego carskiego fortu na zachodnich przedpolach Warszawy, tam znajdowały się przed wojną polskie zakłady amunicyjne i tam kompletowano wozy, czyli uzbrajano je. I tak już gotowy, w pełni uzbrojony pojazd wyjeżdżał dopiero nawet nie z Wawermy, nie z Famo Ursus, tylko właśnie z zakładów amunicyjnych przy Forcie Bema w Warszawie.
Ale na podstawie liczb, które przytoczyłeś tutaj wyprodukowanego sprzętu, wynika, że z roku na rok te zakłady działały coraz sprawniej. Czy rzeczywiście tak było, że Niemcom coraz bardziej zależało na tych zakładach? Na sprawności produkcji tych zakładów?
Tak, jak najbardziej. To znaczy Niemcy planowali stopniowo uczynić Famo Ursus jednym z kluczowych zakładów w ramach Famo. To znaczy we Wrocławiu Famo produkowało na przykład 18-tonowe ciągniki gąsienicowe dla Wehrmachtu. I stopniowo planowano uruchomić ich produkcję również pod Warszawą. W roku 1942, 1943, 1944 były inwestycje w zakład, dlatego że Niemcy odczuwały coraz bardziej naloty alianckie, strategiczne na własne zakłady, więc przenosili tą produkcję na wschód. Nie tylko na wschód Rzeszy, ale również do Generalnego Gubernatorstwa. I Warszawa nie była bombardowana przez amerykańskie czy brytyjskie bombowce, inaczej niż choćby Poznań. W związku z czym planowano w połowie roku 1944 uruchomić produkcję seryjną ciężkich 18-tonowych ciągników gąsienicowych Famo. To ostatecznie się nie udało ze względu na wydarzenia frontowe, ale taki był plan. No bo od czerwca 1944 roku, z racji tego, że Armia Czerwona zbliżała się stopniowo od wschodu, Niemcy zaczęli przygotowania do ewakuacji Famo Ursus, co zresztą dokonało się w lipcu roku 1944. I w Ursusie produkowano czołgi, działa samobieżne, różnego rodzaju agregaty do samolotów, ale nawet produkowano wieże czołgowe do czołgów Panzer II w uproszczonej wersji, kiedy już nie produkowano czołgów Panzer II.
To po co te wieże w takim razie produkowano, skoro już same czołgi nie były produkowane?
Dlatego, że w roku 1942 Adolf Hitler wpadł na, w cudzysłowie, genialny pomysł, że ufortyfikuje całą Europę. I między innymi w ramach produkcji schronów bojowych dla Festung Europa powstawały różnego rodzaju bunkry wyposażone w wieże czołgowe. I dla lekkich schronów bojowych, tak zwanych Tobruków, zaprojektowano liczne odmiany, gdzie zamiast karabinu maszynowego była wieżyczka czołgowa. Różnych modeli, a to francuska, a to niemiecka. I nie tylko to były stare wieże zdejmowane ze starych czołgów. Dla wału atlantyckiego produkowano po zakończeniu produkcji czołgów lekkich wieże tych czołgów dla bunkrów, które potem osadzano, a to w Norwegii, a to w Danii, a to we Francji, a to na Bałkanach. I Ursus był podstawowym producentem przekładni do Wespe, Mardera II i Panzera II. I w ogóle produkowano mnóstwo różnego rodzaju podzespołów do różnego rodzaju agregatów. Nawet łuski do amunicji tam powstawały. Słowem, trochę mydło i powidło, ale przede wszystkim był to zakład sprofilowany na produkcję czołgową. I to jest o tyle ciekawe, że nasza Armia Krajowa na wypadek rozpoczęcia otwartej walki z wrogiem miała wystawiać również pododdziały pancerne szczebla nawet batalionu.
Rozumiem te plany, ale czy Armia Krajowa w ogóle miała jakieś możliwości szkolenia tych żołnierzy w ogóle gdziekolwiek, żeby oni chociaż zobaczyli, jak wygląda taki czołg?
No, dzięki zakładom FAMO Ursus, warszawska Armia Krajowa mogła wyszkolić kadry w przyszłych pancerniaków. Dlatego, że ci ludzie wiedzieli, jak się czołg produkuje, z czego ten czołg się składa i jak się tym czołgiem jeździ. Bo czołg przecież trzeba objeździć, a jak powiedziałem, czołgi były kompletowane w Czechowicach, potem musiały przejechać do zakładów Bema, pokonać kilka kilometrów przez Warszawę i okolice. Na terenie dzisiejszej warszawskiej dzielnicy Bemowo był poligon testowy, gdzie nieuzbrojone Wespy i Mardery jeździły, gdzie po prostu sprawdzano, czy wszystko działa jak należy i kto nimi jeździł. Polscy konspiratorzy, a na co dzień pracownicy FAMO Ursus. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, to przytoczmy tutaj relację Jana Edmunda Tnerowicza, polskiego konspiratora, członka Armii Krajowej, potem powstańca warszawskiego. Jan Edmund Tnerowicz tak wspominał. Montowałem niemieckie czołgi w Ursusie. Tam na montażu zawiązała się komórka 3. Batalionu Pancernego. Chodzi tu o Batalion Pancerny Armii Krajowej. Moi koledzy, bo ja nie trafiłem do tej sekcji w pierwszym momencie, zostali wysłani przez dyrekcję niemiecką na kurs kierowców samochodowych. Po skończeniu tego kursu ze starymi kierowcami zatrudnionymi w poprzednich latach objeżdżali, jak to się wtedy mówiło, te wozy pancerne. Wyjeżdżali na próby wodne, sprawności silnika, potem odprowadzali te wozy z Ursusa, Wolską do Błynarskiej, po Wąskowską do Fortu Wola na Bema. I nawet jest taki dość interesujący, trochę humorystyczny na swój sposób przypadek, że jeden z kolegów, Jurek Cieślak, też z naszej konspiracyjnej komórki, jak jechał tym czołgiem, zderzył się z tramwajem nadjeżdżającym z Bema. Oczywiście wszyscy pasażerowie zwiali natychmiast. Motorniczy tramwaju blady przestraszony został. Kolega był wtedy wyposażony przez administrację fabryczną w taki czarny kombinezon, trochę podobny do wojsk pancernych, więc zwrócił się po polsku do tego motorniczego i mówi: niech pan jedzie dalej. A on, ten motorniczy, myślał, że to Niemiec jest i że w tym momencie to byłby sabotaż i naturalnie koniec jego życia. Została uszkodzona gąsienica, a on jechał jak w sam raz ostatni, więc któryś z kolegów potem się wrócił do niego i pomógł mu tą gąsienicę usprawnić, po prostu wymienić jeden segment i pojechali dalej. Czyli cała Armia Krajowa uczyła się jazdy czołgiem na bazie Panzer II. I w 1942, 1943, 1944 roku widok czołgu Panzer II albo Mardera II albo haubicy Wespe, która po prostu jedzie po ulicach Warszawy, był czymś codziennym. Każdego dnia można było spotkać na ulicy taki pojazd pancerny, który przemieszczał się z jednej filii fabryki do innej filii fabryki. I co ciekawe, kiedy latem 1944 roku front przyszedł do Warszawy i Niemcy ewakuowali zakłady FAMO Ursus, nigdy więcej nie podjęli już produkcji dział samobieżnych Wespe, mimo że one oficjalnie na etacie niemieckiej dywizji pancernej znajdowały się do końca wojny. To znaczy, jest to o tyle ciekawe, że zakłady wrocławskie już nie podjęły dalej tej produkcji, dlatego że już w roku 1943 zapadła decyzja, że jakakolwiek aktywność związana z produkcją czołgów Panzer II i wozów bazujących na Panzer II przechodzi tylko do Warszawy. My od roku 1943, w sensie my, Polacy, byliśmy jedynym producentem czołgów, dział samobieżnych i części zasadniczych związanych na przykład z układem przeniesienia napędu dla tego typu pojazdów. I kiedy zakończyła się historia Famo Ursus, zakończyła się również w Wehrmachcie historia produkcji pojazdów na bazie czołgu Panzer II. Kiedy czyta się te raporty meldunki jakowskie, kiedy czyta się wspomnienia pracowników zakładu, to widać, że zakłady Famo Ursus miały, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, polski charakter. To znaczy ludzie pracowali tam pod niemieckim przymusem i produkowali broń na rzecz potencjału Rzeszy Niemieckiej. Natomiast abstrahując od tych elementów związanych na przykład z sabotażem, no to tak polska kadra, polscy pracownicy wiedzieli, że pracują w dawnych polskich zakładach produkcji czołgów. W jakimś zakresie pracowali w tej perle polskiego przemysłu ciężkiego. I czasem do zakładów PZ-Insz, teraz Famo Ursus, przychodziły polskie pojazdy pancerne w służbie Wehrmachtu, tankietki, ciągniki gąsienicowe i czołgi 7TP, gdzie były remontowane. To znaczy w okresie niemieckiej okupacji polskie pojazdy pancerne przechodziły remonty Famo Ursus. Jan Edmund Tenerowicz wspominał coś takiego. Na jesieni 1943 roku trafił do nas czołg polski, który wyszedł z zakładu w Ursusie 4 września 1939 roku i Niemcy go używali do 1943 roku do walki z partyzantami na wschodzie. Ponieważ skrzynia biegów w tych warunkach polowych wyeksploatowała się, przyszedł do remontu do swojego macierzystego zakładu. Ta skrzynia biegów została tutaj wyremontowana i potem wyjechała. Ale ten czołg to było cacko. Z całego zakładu były wycieczki, procesje, żeby obejrzeć, dotknąć tego wozu pancernego, który tyle czasu wytrzymał.
A jak były wykorzystywane te meldunki jakowskie? Czy one rzeczywiście przydały się w jakiś sposób aliantom?
No to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście do Londynu szły meldunki o produkcji przemysłowej w Generalnym Gubernatorstwie, tylko że wywiad Armii Krajowej z jednej strony bardzo uczciwie meldował o skali produkcji w Ursusie, ale ja nie widziałem osobiście relacji czy też sugestii z Warszawy, żeby przyleciały tu amerykańskie bombowce i zbombardowały Warszawę. Natomiast widziałem częste monity AK, zbombardujcie Wrocław. Znaczy, zbombardujcie fabrykę macierzystą FAMO we Wrocławiu, ale nas nie bombardujcie. Znaczy, tego drugiego zdania tam nie ma, tak? Ale wielokrotnie AK prosi, żeby zbombardować zakłady FAMO we Wrocławiu, jako fabrykę macierzystą filii Ursusa.
Czyli w jakiś sposób te raporty akowskie jednak się przydawały aliantom w określaniu celów dla ich bombowców.
Tak, tylko że zwalczanie zakładów FAMO nie było priorytetem. To znaczy, alianckie lotnictwo oddziaływało na wydajność zakładów w Ursusie i w zakładów we Wrocławiu w ten sposób, że rozwalało fabrykę silników, łożysk kulkowych i skrzyń biegów na terenie Rzeszy Centralnej. I jest mnóstwo raportów AK. W tym miesiącu wyprodukowano o 30% dział samobieżnych mniej, bo nie przyszły skrzynki biegów z Niemiec, bo nie przyszły łożyska kulkowe z Niemiec, bo nie przyjechały wanny pancerne z Niemiec, bo alianci zbombardowali.
Czy uważasz za tym, że te raporty były cenne dla aliantów jako punkt odniesienia tego, jak skuteczne były ich naloty?
To znaczy oczywiście, że wywiad agenturalny na okupowanych terenach Europy odgrywał olbrzymią rolę w typowaniu celów dla alianckiego lotnictwa strategicznego, aczkolwiek pamiętajmy, że alianci korzystali z wielu źródeł. Oni mieli i zwiad lotniczy, i czytali niemieckie depesze, szyfrogramy, i koniec końców korzystali z agentów właśnie bezpośrednio na ziemi. I wywiad Armii Krajowej odgrywał bardzo dużą rolę w typowaniu celów na obszarze okupowanej Polski dla alianckiego lotnictwa strategicznego. Tylko koniec końców tych zadań alianci mieli tak dużo, a główny przemysł niemiecki skoncentrowany był jednak w centralnej Rzeszy, że w sumie chyba dla nas trochę szczęśliwie te masy alianckich bombowców zapuszczały się tutaj rzadko. Jeśli już, to atakowały Śląsk, Poznań, czasem wizytowały porty bałtyckie, natomiast FAMO Wrocław i FAMO Ursus nie były priorytetowymi celami same w sobie. To nie były jednak zakłady o super strategicznym znaczeniu, dlatego że jak zbombardujesz fabrykę łożysk kulkowych, to staje ci produkcja czołgów we wszystkich zakładach. Czyli lepiej walić w kluczowego kooperanta, gdzie jedno uderzenie wytrąci z produkcji 10 zakładów, niż bombardować z osobna 10 zakładów montażu końcowego. I musimy mieć świadomość tego, że Niemcy próbowali dokonać absorpcji Europy to jedno, ale to, że ta Europa się przed tym broniła, to drugie. I historia produkcji niemieckich czołgów w Ursusie jest tego najlepszym przykładem. Bo nie tylko, jak powiedziałem, były przerwy w dostawie prądu, węgla czy gazu, nie tylko zakłady niemieckich kooperantów nie przysyłały wszystkiego na czas, ale ludzie w fabryce robili co mogli, żeby ta fabryka nie pracowała jak należy. Niemcy walczyli bardzo intensywnie z sabotażem, ale ten sabotaż był powszechny. Dosypywano piasku do odlewów, żeby obróbka była trudniejsza. Zalewano chlorkiem żelaza skrzynie biegów, łożyska, nawet same działa. Wyginano amortyzatory, niszczono urządzenia, niszczono surowce. Czyli sabotaż w fabryce odchodził cały czas. I żołnierz niemiecki, który walczył na takim sprzęcie w 1943 czy w 1944 roku, nie mógł być pewny swojego samolotu, nie mógł być pewny swojej armaty, nie mógł być pewny swojego czołgu. Bo nie było pewności, czy na przykład ta pompa do silnika nie jest wadliwa, albo że polscy robotnicy podpiłowali elementy silnika, albo innego, w cudzysłowie, psikusa zrobili komisji odbiorczej. Niemcy nie byli efektywni produkcyjnie również dlatego, że ludność podbitych terytoriów nie chciała dla nich wydajnie pracować i przykład Famo Ursus jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Sabotaż, opóźnianie produkcji, sabotaż czynny, sabotaż bierny, to był chleb powszedni dla dyrektora Marksa, dyrektora zakładów Wawermy w Czechowicach. I tak jak powiedziałem, w zakładach w Czechowicach koniec końców powstało ponad 1000 pojazdów. Z racji rozbieżności w źródłach, ile dokładnie co do sztuki, to można dyskutować. Ale faktem jest, że Famo Ursus odgrywał bardzo ważną rolę w niemieckim systemie produkcji pancernej. I oczywiście, że czołgi lekkie, czy potem nawet działa samobieżne Wespe, to nie była broń tak masowa jak Sturmgeschütze, gdzie powstało przecież wiele tysięcy tych pojazdów. Nie tak masowa jak Pantery, których powstało przecież 6 tysięcy, ale jednak to była broń ważna. Bez produkcji Famo Ursus żadna niemiecka dywizja pancerna nie byłaby wyposażona w lekkie haubice samobieżne kaliber 105 mm.
No, a ile tych haubic zepsuło się po drodze, czy też na froncie, no nie jesteśmy w stanie ustalić. Nawiązuję tutaj właśnie do tego sabotażu, o którym wspominałeś. Natomiast czy nie było tak, że te zakłady były przez Niemców właśnie traktowane jako zakłady drugiej kategorii, dlatego że tej produkcji nigdy nie można było być pewnym w jakimś tam stopniu, że trzeba było tych robotników pilnować i te zakłady nie były tak efektywne, jak mogłyby być w Niemczech?
No widzisz, można by tak powiedzieć, Kamilu, gdyby nie to, że przecież w tych fabrykach na terenie Rzeszy też pracowały miliony robotników przymusowych z innych państw. Nawet u Krupa można było spotkać Polaków. Często nawet przymusowych robotników zatrudniały te firmy, biorąc ludzi z obozów koncentracyjnych. Jaka była jakość, jaka była motywacja takich robotników? Czyli Famo Ursus było z jednej strony przez Niemców rzeczywiście traktowane jako zakład drugiej kategorii. Niemniej tak naprawdę to było fałszywe myślenie, bo przecież każda niemiecka dywizja pancerna była uzależniona w swojej wydajności bojowej od produkcji Famo Ursus. Więc jeżeli Niemcy sądzili, że to jest zakład drugiej kategorii, to upośledzali sami siebie. Ale to ich niezborność to nie jest coś, nad czym będziemy ubolewać, tylko wprost przeciwnie. Będziemy się cieszyć, że nie udało się Niemcom w pełni wykorzystać potencjału przemysłowego państw podbitych, bo wówczas ich efektywność byłaby nieporównywalnie większa.
No myślę, że to jest idealna puenta tego odcinka, za który dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w następnym.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.